Takie filmy zdarzają się raz na dekadę. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że właśnie tak czuli się pierwsi fani Gwiezdnych Wojen opuszczający kina w 1977 roku, albo pierwsi fani Matrixa, którzy opuszczali kina w 1999 roku. Że zobaczyli właśnie coś, co może zmienić oblicze kina. Coś, co stanie się fenomenem kulturowym na długie, długie lata. Nie wiem, czy tak było, bo nie byłem wtedy w tamtym gronie. Ale pamiętam, że ostatni raz przesiedziałem cały seans z rozdziawioną gębą w 2015 roku, podczas nocnej premiery Mad Max Fury Road. I wtedy po obejrzeniu wiedziałem, że to jest film, który może stać się kamieniem milowym kina, może zmienić oblicze gatunku, który reprezentuje. I podobnie czuję się teraz. Zaraz po obejrzeniu filmu Wszystko, Wszędzie, Naraz. Czy ten film jest tak dobry, jak woła wieść gminna? Wydaje mi się, że tak. I spróbuję to przeanalizować dzisiaj w coś obejrzanego. I ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say.
Coś obejrzanego.
Wszystko, wszędzie, naraz. Film w dystrybucji studia A24 w reżyserii Danielów, czyli Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. I zasadniczo to są już dwie podstawowe informacje, które wielu fanów kina skłonią do obejrzenia tego filmu. Nic więcej nie potrzeba, no bo studio A24 raz za razem dostarcza nam seanse pełne dziwności, pełne absurdu, pełne niespodzianek, pełne odwagi, która we współczesnym, nastawionym stricte na największą kapitalizację zysków w świecie hollywoodzkim nie jest tak często dostarczana. A Daniele to duet reżyserski, który wcześniej wsławił się filmem o absolutnie najdziwniejszym opisie fabuły, bowiem był to film Człowiek Scyzoryk, Swiss Army Man, film, o którym gdy tylko usłyszałem pierwszą informację, jedno w zasadzie dwa, trzy zdania i jedno zdjęcie zobaczyłem, już wiedziałem, że muszę ten film obejrzeć, bo był to film opowiadający o historii dwóch postaci granych przez Paula Dano i Daniela Radcliffe'a, którzy znaleźli się oto na bezkresnym bezmiarze oceanu i muszą się stamtąd wydostać. Jedyny problem jest taki, że Paul Dano żyje, Daniel Radcliffe nie i Paul Dano musi się wydostać stamtąd za pomocą tratwy skonstruowanej z pierdzących zwłok Daniela Radcliffe'a. Jest to koncept już tak absolutnie odjechany, że ja w takich sytuacjach mówię tak, obejrzę z całą pewnością, ponieważ takiego konceptu wybronić się nie da. A jednak się dało i jednak w Człowieku Scyzoryku Daniele dostarczyli nam kawałek naprawdę niezłej opowieści, pięknej historii opakowanej właśnie absurdystyczną formą. I zasadniczo w filmie Wszystko Wszędzie Naraz robią coś dokładnie podobnego. O tym, że ten film powstaje już od paru ładnych lat było wiadomo. Czego on będzie dotyczył, no to tutaj sprawy zaczynają się trochę bardziej komplikować. Gdzieś było wiadomo, że jest to film poruszający tematykę multiversum. Bardzo, bardzo popularną ostatnimi czasy w dużej mierze, w największej mierze za sprawą filmów superbohaterskich, filmów Marvela i powiedzmy, mniej lub bardziej udolnych prób DC. Bo tak jak filmy superbohaterskie najpierw przywróciły do łask kino z wielkimi efektami specjalnymi, z wielkimi wybuchami i gwiazdami, a później zaczęły bawić się w łączenie wielu różnych filmów w jednofilmowe uniwersum, tak po trzeciej, czwartej części Avengersów doszliśmy do ściany i należałoby szukać czegoś nowszego, czegoś innego, czegoś, co równie mocno rozpali te miliony widzów na całym świecie, więc najprostszym i najbardziej oczywistym pomysłem jest teoria multiversów, stosowana już wielokrotnie w komiksach. W komiksach wyglądało to tak, że otóż mogliśmy mieć zestaw wielu różnych postaci dziejących się w wielu różnych wszechświatach, w których przecież Batman nie przenika się ze Spider-Manem. Ale jednak, gdy perspektywa dużego zarobku zapuka do naszych bram, wtedy możemy wyrzucić te prawidła uniwersowe do kosza i założyć hipotetyczną historię, co by było, gdyby jednak się spotkali. Pomocą w tym wszystkim jest świat fizyki i teoria nieskończonych wszechświatów. Nie będę tutaj wchodził w jakąkolwiek rozprawę na temat fizyki. Wiadomo jednak jest to, że jest to jakaś hipoteza naukowa, która nie jest jeszcze potwierdzona w żadnym stopniu, ale fajnie jest pozakładać, co by było, gdyby faktycznie istniała nieskończona liczba wszechświatów, na których my żyjemy w sposoby troszkę odmienne od tego, jak sobie teraz żyjemy. To ciekawy koncept, który ma pełne prawo inspirować twórców filmowych. To trochę jak w latach 80. nagle nastała ogromna mania na wszystkie teorie związane z podróżami w czasie. Czy jest to fizycznie możliwe? No na tę chwilę, na obecną, którą mamy, raczej nie, ale fajnie jest zakładać sobie w filmach, że jest to możliwe, ponieważ dostarcza to wielu różnych elementów fabuły, które dają do myślenia i stąd takie filmy jak Terminator czy Powrót do przyszłości i tak dalej, i tak dalej. W latach 80. podróże w czasie były cool. Teraz cool zaczynają być właśnie multiwersa, nieskończone wszechświaty. Już widzieliśmy to w Spider-Manie i to w zasadzie dwa razy. Za chwilę będziemy widzieć to w Doktorze Strange'u, za chwilę będziemy to widzieć w filmie Flash produkcji DC. Ale poza tym aspektem superbohaterskim, który wydaje się być najbardziej oczywisty do takich zabaw, fajnie jest się pozastanawiać, jak mogłaby taka teoria, koncepcja wyglądać w czymś, co nie jest w żaden sposób związane już z żadną utartą marką. W filmie oryginalnym, w filmie, który powstaje wyłącznie na potrzeby tego filmu, w bohaterach, których widzimy wyłącznie na potrzeby tego filmu. Opowieść o multiwersach, którą trzeba wyprowadzić, opowiedzieć, zamknąć, a przy okazji jeszcze wytłumaczyć widzom, o co chodzi, w proste 2 godziny. Wydaje się to nieprawdopodobne do zrobienia, a jednak w filmie Wszystko wszędzie naraz się udało. Udało się do tego stopnia, że dopiero jesteśmy na początku tej fascynacji i może krótkotrwałej obsesji filmowców na punkcie multiversum i oto pojawia się film, do którego wszystkie inne filmy, które będą próbowały coś takiego zrobić, będą od razu natychmiast porównywane. I współczuję wszystkim tym, którzy będą się brali za filmy związane z multiversami za chwilę, dlatego że przebić to, co osiągnęli Danielowie w filmie Wszystko Wszędzie Naraz, będzie naprawdę, naprawdę trudno. No dobra, nieskończone wszechświaty nieskończonymi wszechświatami, ale o czym jest ten film? I gdyby się nad tym zastanowić, to jest to już koncept, który mi się bardzo podoba. Zdecydowana większość tego filmu obraca się wokół tematyki podatków i nihilizmu. Dwie rzeczy, które są wspaniałe i potrzebne do funkcjonowania na tym świecie, więc już zaczyna się nieźle. Otóż główną bohaterką filmu jest Evelyn, grana przez zjawiskową Michelle Yeoh, która jest matronką rodu Wangów, imigrantów z Chin, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych i prowadzą taką małą osiedlową pralnię. Problemy pojawiają się w momencie, kiedy amerykański urząd skarbowy dopatruje się pewnych nieprawidłowości w rachunkach i prowadzeniu pralni, dlatego że pralnie, wiadomo, są najlepszym sposobem na pranie brudnych pieniędzy, więc urząd skarbowy bardzo często potrafi się do takich małych biznesów przyczepić. I otóż jednego dnia Evelyn musi mierzyć się zarówno z zeznaniem podatkowym, z przyjęciem urodzinowym na cześć swojego ojca, z problemami małżeńskimi, z problemami ze swoją córką, a także z tym, że oto staje pośrodku wielkiego konfliktu, który toczą wszystkie inne Eweliny na wszystkich innych równoległych wszechświatach, a ona trochę nie do końca się czuje kompetentna w tym, aby jakąkolwiek walkę toczyć. To tak w zasadzie w skrócie można by opowiedzieć. Wszystko, co bym powiedział więcej, byłoby spoilerem, ale tak na dobrą sprawę trudno jest film tak złożony i tak skomplikowany zaspoilerować, dlatego że to, co ten film robi rewelacyjnie i robi to na samym starcie i wynika to w dużej mierze z reżyserii, to to, że od samego początku serwuje nam gigantyczną dawkę informacji, jak i emocji, jakiś taki natłok, który przeżywa główna bohaterka w scenach na samym początku filmu, które służą wyłącznie wprowadzeniu kontekstu w realia tego jednego wszechświata. Jeszcze zanim dojdziemy do tych elementów science fiction, już sam ten początek doskonale pokazuje nam to, jak można pokazać natłok, jak można widza wprawić w poczucie zagubienia w tym natłoku, ale w taki sposób, żeby rozumiał wszystko, co się dzieje na ekranie. Tutaj naprawdę czapki z głów dla panów Danielów. Gdy akcja nabiera tempa i zostajemy wprowadzeni w ten świat, w reguły gry tego wszechświata, który obserwujemy na ekranie, no to wydawać by się mogło, że powinniśmy czuć się zgubieni. Ale tak nie jest. Wydaje mi się, że mało będzie widzów, którzy wyjdą z tego filmu zagubieni, którzy nie będą rozumieli tych wydarzeń, które wydarzyły się na ekranie. Raczej ten film jest dość łatwy w przyswojeniu, co jest tym ważniejsze, tym ciekawsze, że takich linii dialogowych, które mają za zadanie jedynie wytłumaczyć to, co się dzieje na ekranie, jest stosunkowo niewiele. Znaczy one są, one pojawiają się w konkretnym kontekście, ponieważ bohaterowie, których widzimy, także nie do końca rozumieją, co się dzieje, ale prawdę mówiąc, po tego typu produkcji, tego typu filmie pokazującym tak jeszcze w miarę obcy dla widzów koncept, no to spodziewałbym się o wiele więcej. Natomiast tutaj jest to zachowane w formie oszczędnej. Tutaj jest to natychmiast przykryte wizualnymi wskazówkami, które mają za zadanie pomóc nam zrozumieć to, co widzimy. Zaraz obok jest to przykryte natłokiem i nagromadzeniem akcji. Akcji, która jest tak niebywale absurdalna, która jest tak niebywale zachwycająca, rozbrajająca, urzekająca, że zapominamy o tym, że przed chwilą ktoś nam dokładnie wytłumaczył to, co się dzieje. To jest bardzo dobrze zrobione, to jest bardzo dobrze wyegzekwowane. Oglądając ten film na początku i obserwując to, do czego ten film się posunie, to w którą stronę ten film zmierza, z perspektywy widza miałem takie poczucie, wow, ta poprzeczka zawieszana przez reżyserów jest zawieszana coraz wyżej i wyżej. W którym momencie oni się zatrzymają? I w momencie, gdy już widzimy, do czego ten film dąży, gdzie ta poprzeczka zawieszona jest, co ten film potrafi, nie sposób się nie zastanawiać, okej, ale w jaki sposób chcecie to rozwiązać? W jaki sposób chcecie zamknąć tak ambitny film? Przecież to jest aż proszenie się o rozczarowanie. No, jednak okazuje się, że się da. Da się przeskoczyć tak wysoko zawieszoną poprzeczkę. I wydaje mi się, że to jest największa siła tego filmu, że on po prostu dostarcza wszystkiego tego, co na początku obiecuje.
Coś obejrzanego.
Zjawiskowe zdjęcia, montaż, fabuła, scenariusz, aktorstwo, produkcja, efekty specjalne, wszystko w tym filmie jest zapierające dech w piersiach i trudno jest wskazywać w tym filmie na jakieś mocne i słabe strony, dlatego że wszystko w tym filmie reprezentuje równy, bardzo wysoki, wybitny wręcz poziom. I trudno jest się do tego filmu w jakiejkolwiek mierze przyczepić. Owszem, są tam sceny, które mogą bulwersować niektórych widzów, ale to jest kwestia przyjmowania konwencji. Jeżeli ktoś kupuje taką konwencję, jeżeli ktoś nie ma problemu z oglądaniem na ekranie rzeczy jak najbardziej szalonych, jak najbardziej wykręconych, to zdecydowanie w tym filmie nie ma się do czego przyczepić. A jeżeli ktoś woli kino bardziej stonowane, no to po prostu nie jest film dla każdego, bo nie ma filmów dla każdego, nie ma filmów, które mają obowiązek podobać się każdemu. Chociaż jak na razie wszystko wskazuje na to, że w zdecydowanej, porażającej wręcz większości widzów, którzy ten film zobaczyli, no to się podoba. Ja nie mówię tutaj już nie mówię tutaj o takich ocenach jak 97% na Rotten Tomatoes czy 8,9 na 10 na IMDb, bo te oceny są w stanie się zmienić. Ale weźmy takiego Letterboxa, czyli mekkę filmowych hipsterów w internecie, portal, który serdecznie polecam swoją drogą. Tam w historii tego istnienia tego portalu tylko 3 filmy okupowały miejsce dla najlepiej ocenianych filmów w historii. Na samym starcie był to Ojciec Chrzestny, który utrzymywał się przez wiele, wiele lat. A potem to miejsce zaczął okupować po pół roku od premiery koreański Parasite, który później wygrał Oscary i podbił szturmem świat. A po 3 tygodniach od premiery to pierwsze miejsce zajmuje Wszystko Wszędzie Naraz. Zatem czy ten film jest tak dobry, jak ludzie mówią? No, wydaje mi się, że jest. Chociaż bardzo fajnie jest być w gronie ludzi, którzy są w przeciwieństwie, w opozycji do popularnego zdania. Chociaż ja akurat lepiej się czuję wtedy, gdy podoba mi się jakiś film, który wszystkim innym się nie podoba, ale ta druga strona też jest fajna. Fajnie jest sobie tak być w opozycji hipsterem. Na razie ten film zbiera wszelkie możliwe laury i możliwe, że chociaż premierę miał w kwietniu, to mówimy o filmie już bardzo mocno oscarowym, bo wydaje mi się, że w paru różnych kategoriach ma szansę skraść serca głosujących w Akademii. Myślałem, że trochę dłużej potrwa ten okres bezoscarowy, no ale jak widać mamy bardzo, bardzo owocny kwiecień. Natomiast cały czas zastanawiam się nad tym porównaniem, którego użyłem na samym początku. Tym porównaniem, zestawieniem do Gwiezdnych Wojen, do Matrixa czy do Mad Maxa Fury Road. Bo każdy z tych filmów był pewnego rodzaju kamieniem milowym w historii kina, a już na pewno w historii gatunku, jakim jest science fiction. Jednego z najciekawszych gatunków, nie tylko filmowych, ale też literaturowych, ogółem, jeśli chodzi o gatunki kulturowe, science fiction jest jednym z najciekawszych, przynajmniej moim zdaniem, dlatego, że jest najbardziej plastyczny. Dlatego, że dobre dzieła science fiction są bardzo nie wprost. Zazwyczaj opierają się na jakiejś metaforze, zazwyczaj opierają się na tym, żeby opowiedzieć jakąś jedną, prostą historię, wyłożyć proste motywy, ale przykrywają je właśnie czymś, co Amerykanie nazywają gimmickami. Po polsku możemy to przetłumaczyć jako, nie wiem, haczyki, albo triki, albo takie sztuczki. No bo weźmy takie Gwiezdne Wojny. Pierwszą część przynajmniej. Pomijając fakt, że to jest kosmiczny remake filmu Kurosawy, to historia w swojej esencji no, jest typowym monomitem. No to mamy od zera do bohatera i uratowanie księżniczki po drodze. Prosta opowieść o honorze odpowiedzialności w walce dobra ze złem. Banał, ale za to doskonale przedstawiony, opakowany jeszcze w rewelacyjnej formie. Podobnież Matrix, który też jest prostą historią. Znowu, od zera do bohatera. Przesłaniem Matrixa jest tak naprawdę wiara w swoje własne umiejętności. Zaakceptowanie przeznaczenia bądź jego braku. Ale o tym jest Matrix, a cała ta reszta o komputerowej symulacji to jest dodatek. Czy nawet ten Mad Max Fury Road. Film, który de facto możemy rozpatrywać jego wybitność w dwóch aspektach, filmowym i pozafilmowym. Bo w tym pozafilmowym to Mad Max Fury Road jest filmem wybitnym, dlatego że nigdy nie powinien powstać. Takich filmów się już nie robi. Nie robi się filmów bez scenariusza, nie robi się filmów z tak dziwacznie nieograniczonym budżetem, nie robi się filmów, w których ktoś wpada na pomysł, hej, pojedźmy na pustynię w Namibii i kręćmy tam pościg. Bez scenariusza, mamy tylko storyboardy. To jest film, przy którym wszyscy, którzy pracowali, nie byli pewni, jakim prawem to ma się udać, ale wszyscy zgodnie zawierzyli wizji George'a Millera i dostaliśmy potem arcydzieło. Film akcji, który przez 2 godziny potrafi cały czas utrzymać w napięciu, a napięcie składa się z tego, że ktoś jedzie, a inni ich gonią. Tylko, że to znów jest tylko dodatek, bo w esencji Fury Road jest przepiękną historią pokazującą, ile jest w stanie człowiek znieść dla własnej wolności. Jest historią opartą o motywy, które są dla nas aktualne, związane z ekologią, z feminizmem. A to, że to jest pościg na pustyni, to jest dodatek. Wydaje mi się, że to jest ten element, który odróżnia dobre filmy science fiction od wybitnych filmów science fiction. To znaczy, że gdyby obedrzeć z tych dodatków wybitne filmy science fiction, gdyby pozostawić ten sam rdzeń emocjonalny, to dalej będzie dobra historia. To dalej będzie coś, co się broni. I dokładnie tak samo jest w przypadku filmu Wszystko Wszędzie Naraz. Bo gdyby obedrzeć go z tych absolutnie zwariowanych scen akcji, dziwacznej, absurdalnej reżyserii, scenariusza, który sprawia, że wybucha się śmiechem zaraz po tym, gdy w sali kinowej przez 3 minuty była cisza jak makiem zasiał, bo była scena nie ma. Ale była to jedna z najbardziej emocjonalnych scen w historii kina. Gdyby obedrzeć to z tego wszystkiego, z tych równoległych wszechświatów, to dalej w tym filmie mamy coś wartościowego. Mamy historię wartą opowiedzenia, mamy historię emocjonalną, mamy historię, z którą nam, widzom, łatwo jest współodczuwać. Dlatego, choć teraz jest bardzo wcześnie, żeby o tym mówić, wydaje mi się, że Wszystko Wszędzie Naraz ma wszelkie predyspozycje, żeby tak zapisać się złotymi zgłoskami na kartach filmowej historii. Może to być film definiujący tą dekadę kinową, w której obecnie jesteśmy. Może to być film, od którego za chwilę wiele innych twórców będzie czerpać, będzie się inspirować, tak jak ten film inspiruje się tak wieloma rzeczami związanymi z popkulturą, począwszy od filmów Wong Kar-wai'a przez Ratatouille Pixara. I robi to rewelacyjnie, robi to w sposób zarówno pastiżowy, jak i hołdujący. Bo ten film jest produktem swoich czasów, jest produktem tego wszystkiego, co widzieliśmy na ekranie do tej pory. Ale zarazem pokazuje, jak wiele jeszcze w sferze kinowej jest do odkrycia, jak wiele jeszcze rzeczy można zrobić i na ile oryginalnych sposobów da się to zrobić. Naprawdę nie ma zbyt wiele filmów, które tak jawnie i dobitnie pokazują, czym jest magia kina. Na czym ta magia kina powinna się opierać? Czego w kinie poszukujemy i pragniemy i czego chcemy oglądać więcej? Żaden inny film w ostatnim czasie tak mocno nie zamykał ust malkontentów mówiących, że wszystko teraz w kinie to jest odgrzewany kotlet, że kino umiera, bo tak nie jest. Bo Danielowie pokazują, że da się jeszcze kręcić filmy oryginalne, świeże, inne niż wszystkie, a zarazem bardzo ciepłe, wzruszające, poruszające i zapadające w pamięć na długie, długie lata. Zatem, czy warto wybrać się do kina na wszystko, wszędzie, naraz? Oczywiście, że tak. Jest to film mały, niszowy. Wydaje mi się, że budżet tego filmu to było skromne, nie wiem, chyba 25 milionów dolarów, a w ogóle tego nie widać. Ma się wrażenie, że jest to film, który równie dobrze mógłby kosztować 250 milionów dolarów, więc warto jest takie kino, no powiedzmy, że niszowe, powiedzmy, że niezależne wspierać. Poza tym wydaje mi się, że ten film bardzo mocno zyskuje z przeżywania doświadczenia kinowego, czyli z oglądania go z innymi osobami na sali. Oczywiście to będzie zależało od tego, jaką widownię będziemy mieli w danym momencie na sali. Mogą być bardziej lub mniej irytujący widzowie, ale jednak wydaje mi się, że fajnie się ogląda ten film, gdy wszyscy inni się też śmieją, czy gdy wszyscy inni też płaczą, czy gdy wszyscy inni też krzyczą ze zdumienia albo milczą. Bo to w jakiś sposób wzmaga to doświadczenie. Czy ten film przejdzie do historii? Życzyłbym sobie tego, bo ma pełne predyspozycje, żeby tak się stało. Jedyne, co może stanąć na przeszkodzie, to jeżeli się okaże, że jego fandom będzie zbyt irytujący i zbyt nachalny w promowaniu tej produkcji, tak że wszystkim się to znudzi. Wydaje mi się, że już była taka produkcja, która też poruszała tematykę multiwersów, której popularność została dość mocno zahamowana przez zbyt irytujący fandom. Tylko że to akurat była animacja i serial animowany, a niekoniecznie film. Czy tutaj się tak zdarzy? Nie wiem, zobaczymy. Ja na pewno na ten film jeszcze się wybiorę raz, może drugi, może jeszcze trzeci i wtedy będę odpowiednio modyfikował swoje zdanie, ale na tę chwilę to zdecydowanie jeden z najmocniejszych filmów, jakie ukazały się w tym roku. Na pewno jeden z najbardziej oryginalnych. Na pewno jeden z najbardziej zachwycających na wielu różnych poziomach, na wielu różnych płaszczyznach. Na tę chwilę mi się bardzo podoba i mam nadzieję, że w takim stanie, w takim stosunku do tego filmu pozostanę. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za słuchanie. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się ciepło i ubierajcie czapkę i szalik w taką niespokojną pogodę, żeby nie brzmieć tak jak ja. Pa, pa.
Coś obejrzanego.